Jak ma się księga, która opisuje życie Salomona, do sakramentu małżeństwa? Gdzie tkwi katecheza o sakramencie małżeństwa w tym bogatym życiorysie?
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 11, od wiersza 1 do 13. Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie córkę Faraona, Noabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki i Hetytki. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: nie łączcie się z nimi i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bogom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, tak że miał 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak wobec Pana Boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Amonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszerowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, ohydzie Amonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga Izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Pan nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi: wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które Ci dałem, nieodwołalnie wyrwę Ci królestwo i dam Twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za Twego życia ze względu na Twego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki Twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam Twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem.
Dawid miał harem, tylko Dawid miał harem obyczajem panujących w tamtych czasach z dziewcząt wybieranych spośród 12 pokoleń Izraela. Natomiast Salomon postanowił przez poślubianie córek panujących królów, królików, władców ościennych narodów stworzyć narzędzie polityczne. Były to małżeństwa i przez małżeństwa zawierał przymierza, ale już z narodami pogańskimi. Skoro moja córka jest w haremie Salomona, nie wypada, żebym z Salomonem wadził się. Zdobywał jego teren. I tak Salomon stworzył ogromne imperium przez te małżeństwa polityczne, na tle politycznym. Bo też taki był obyczaj, że nieraz zamiast walczyć, władcy oddawali do haremów swoje córki. No, ale 700 żon, to wybaczcie. I jeszcze 300 drugorzędnych żon, no to wybaczcie. Razem, o ile jestem matematycznie zdolny obliczyć, to 1000. Mimo iż przez Mojżesza spłynęło bardzo czytelne prawo w tym względzie: nie wolno wam wchodzić w związki małżeńskie i zawierać przymierzy przez małżeństwa z narodami, które czczą innych bogów. I przypomnijmy sobie ten tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 17 od wiersza 14 do 20.
Pytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, gdy go posiądziesz i w nim zamieszkasz, jeśli powiesz sobie, chcę ustanowić króla nad sobą, jak mają wszystkie okoliczne narody, tego tylko ustanowisz królem, którego sobie Pan, Bóg twój, wybierze spośród twych braci. Tego uczynisz królem, czy ogłosić królem nad sobą kogoś obcego, kto nie byłby twoim bratem. Tylko nie będzie on nabywał wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele koni. Powiedział bowiem Pan, wam Pan, tą drogą nigdy wracać nie będziecie. Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby nie odwróciło się jego serce. Nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota. Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa z tekstu kapłanów lewitów. Będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić Pana, Boga swego, strzegąc wszystkich słów tego prawa i stosując jego postanowienia, by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na lewo, aby długo królował on i synowie jego w Izraelu.
Wyraźnie Salomon zignorował fakt, że przymierze, jakie Bóg Jahwe zawierał na Synaju z tym narodem, było przymierzem także na poziomie jakby przymierzem sakramentem małżeństwa. Cały naród poprzez fakt obrzezania, do tego jeszcze wrócimy, wchodził w swoje możliwości płodności, w sferze płodności, oddawał na służbę Boga prawdziwego, Boga Jahwe, Boga poczykroć świętego. Żeby Salomon był wierny temu, co czytaliśmy w Księdze Powtórzonego Prawa, jego ojciec, król Dawid, na łożu śmierci wyraźnie powiedział: zejdźcie do źródła Giszon. Zejdźcie do źródła Giszon. I tam przy źródle, jedynym źródle, jakie było na tym wzgórzu i ono dostarczało wody mieszkańcom Jerozolimy, później świątyni, tam niech kapłan Sadok namaści Salomona na króla, przy źródle. Było to przypomnienie, że źródła w tamtych czasach były czczone i były symbolem przymierzy, że Bóg przez fakt przymierza chce być nieustannym źródłem wody żywej życia. Dlatego też, kiedy Izrael już bardzo, bardzo odszedł od tego źródła, a ostatnim prorokiem do Izraela przed niewolą babilońską był Jeremiasz, Bóg przez Jeremiasza tak mówi: mój naród zamienił swoją chwałę na to, co nie może pomóc. Ma na myśli, że zrezygnował z tej chwały przymierza z Synaju, gdzie Bóg się okazał swojej potędze, a wszedł kult bogów płodności. Niebo niech cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie wyrocznia Pana, bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie źródło wody żywej, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. To jest powód, dlaczego Dawid każe, żeby namaszczenie na króla odbyło się przy jedynym źródle, źródle Giszon. Żebyś pamiętał o przymierzu, że jeżeli będziesz żył przymierzem, to Bóg będzie nieustannie wlewał w ciebie swoje światło, swoją moc. Salomon przez swoje zachowanie powiedział życiem, że on pozornie przyjął przymierze z Bogiem. Pozornie. Że w gruncie rzeczy on szuka siły przez te przymierza z panującymi poganami, przez fakt zawierania małżeństw. W księdze sędziów ostatnim sędzią był Samson, ogromnie obdarowany przez Boga różnymi darami, talentami, tak dalece, że został nazwany Słońcem, bo Samson to tyle co Słońce. I tak jak Słońce wysyła promienie, życie, tak on był powołany do tego, żeby promieniować życiem, uwolnić Izraela od Filistynów, a tymczasem on przed te związki małżeńskie z pogankami zlekceważył, pozornie przyjął służbę przymierza. Samson to słońce, a Salomon to pokój, stąd mówimy Szalom. Ten, który poprzez przymierze miał wprowadzać pokój i w Izraelu, i w narodach ościennych oczywiście. Na jego przykładzie Bóg ostrzega, że nie ma nic gorszego jak pozorne przyjęcie prawdy. Po dziś dzień słyszę słowo Jezusa, które czytałem gdzieś tam w którymś tomie poematu Boga Człowieka Marii Waltorty. Nie ma nic gorszego jak pozornie przyjąć Boże objawienie, Bożą prawdę. Pozornie. Skutek jest taki, że chcąc mieć ogromne imperium, doprowadził do tego, że jak się ma 700 żon, 300 żon drugorzędnych, to jest astronomiczny wydatek. Astronomiczny wydatek. Żeby pokryć ten astronomiczny wydatek, oczywiście trzeba było zorganizować dobrze podatki. I w momencie, kiedy Salomon umiera, ma objąć władzę jego syn, Roboam, przychodzi delegacja do niego. Słuchaj, gdy twój ojciec panował, mieliśmy ambiwalentne uczucia. Z jednej strony dumę i radość, że tak rozsławił Izraela, ale my już naprawdę nie możemy. Poszczególne plemiona Izraela miały otrzymywać pałac, cały harem przez miesiąc. I przyszli i prosili: Roboamie, masz być królem po ojcu, ale my mamy do ciebie prośbę. Trzeba zmniejszyć podatki. I jak pamiętacie z lektury, poradził się mądrych, starszych ludzi i powiedzieli: oni mają rację. Oni mają rację. Chciałby się powiedzieć: trochę tego haremu wyślij, odeślij do ich domów. Ale młodzieńcy, wśród których się wychował, powiedzieli: palcem im pokiwaj. Ja jeszcze wzmogę podatki na was. I skutek tego był bunt 10 pokoleń izraelskich, pokoleń wspólnocy odeszło od Izraela. Zostały 2 pokolenia Judy i Benjamina. Militarnie nie mieli szans żadnych. To też nie podejmowali specjalnie walki o przywrócenie ich do stolicy w Jerozolimie. Te podatki są określone waga złota, które co roku dostarczano Salomonowi, wynosiła 666 talentów złota. Talent 34 kg. Szanowni. Oprócz tego, co pochodziło od handlarzy i zysków od kupców, jako też wszystkich królów arabskich oraz namiestników krajowych. Dlaczego świadomie ten fragment odczytałem? Bo ten fragment wraca w Apokalipsie, w rozdziale 13. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Jaka jest w tym myśl? Za chwilę przypomnę katechezę tego fragmentu Apokalipsy. Salomon bogactwo, które miało płynąć z przymierza, a tym bogactwem to oczywiście zaczątek siedmiu sakramentów świętych, zaczątek siedmiu darów Ducha Świętego, to bogactwo duchowe nie wziął tego bogactwa duchowego, tylko zamienił to bogactwo czysto doczesne, materialne. Zrodził się bunt, odrzucenie. Dlaczego Apokalipsa nawiązała do tego faktu? Otóż poczynając od rozdziału 12, a właściwie od 11 wiersza 19, bo ten, który te rozdziały wyznaczał, nie rozumiał Pisma Świętego. Czasami trafił, czasami nie trafił. Często nie trafiał, zwłaszcza jeżeli teksty były trudne. Jest mowa o tym, że w pewnym momencie historii Trójca Święta zacznie panować poprzez Arkę, czyli poprzez Maryję. I dlatego mamy rozdział 12 o niewieście i smoku. Smok to jest antychryst, przeciwnik Jezusa Chrystusa. Niewiasta stoczy z antychrystem wojnę. Jak będzie antychryst zwyciężał w Kościele? Antychryst, czyli szatan, nie będzie atakował Boga w ludzkości, a szczególnie w Kościele. Będzie tak kazał czcić Boga jak Salomon. Świątynia, bogactwo astronomiczne, tysiące pracowników, złota. Bóg, 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 od rana do nocy Bóg. Kosztem drugiej tablicy dekalogu. I bunt. I rozsypało się Imperium Dawida. I to będzie taktyka, którą smok wewnątrz Kościoła Chrystusa będzie stosował przez 2000 lat, aż do naszych czasów. Bóg, 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 Bóg i jeszcze raz Bóg. Dla Boga, dla Boga, dla Boga, dla Boga. Mimo iż Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, na czym będzie polegał sąd ostateczny, że już tutaj też my stajemy albo po prawicy, albo po lewicy, cokolwiek drugiemuście uczynili. Kult Boga polega na kochaniu Boga w Jego stworzeniu w człowieku. I to jest wielkie zwodzenie smoka antychrysta, który pożąda zniszczyć Kościół Chrystusa. Antychryst. Bóg, 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 Bóg. Z pominięciem przy ignorowaniu drugiej tablicy dekalogu człowiek, człowiek, człowiek. Jezus służył człowiekowi krzyżu i zmartwychwstaniu. I zbudował, i chciał zbudować żywą świątynię z wnętrz ludzkich. I to na poziomie miłości oblubieńczej. I w historii były bunty, były rewolucje. Była rewolucja w Meksyku, rewolucja francuska, październikowa, której skutki jeszcze myśmy konsumowali. Reżim komunistyczny, który znowu powiedział: aha, aha, jeżeli ten Kościół, który reprezentuje Boga, zaniedbał człowieka, to wam z takim Bogiem. Wam! Wam z Kościoła. I myśmy zasłużyli na to, żeśmy po tyłku brali. Najpierw zatem wiedział, że jeżeli Bóg, ten Bóg, którego będziemy czcić w historii Kościoła przez 2000 lat, nie będzie miłością bliźniego, to wtedy w pewnym momencie on powie ludziom w sercach: a cóż to za Bóg? To jest bestia, a nie Bóg. Trzeba z nim skończyć. Wy weźcie władzę w swoje ręce. Czyli Salomon jest jaskółką Tego, o czym mówi trzecia część Apokalipsy, jak szatan, jakim sposobem szatan będzie walczył z Bogiem. Bo ona mówi człowieka na pierwszą tablicę dekalogu, przy zignorowaniu drugiej tablicy dekalogu. I dlatego jest tutaj nawiązanie do tych liczb, jakie miał niezwykłe dochody Salomon, żeby otrzymać swój dwór, swoje imperium, wojsko, to wszystko. I sprawił, że niestety 10 pokoleń Izraela odeszło. Mieli stolicę w Samarii i tam już Bóg nie czuwał na tym, żeby potomkowie Dawida sprawowali władzę. Różni przygodni ludzie, były walki. I w końcu wchłonęła ich Asyria, bardzo okrutna Asyria, która pierwsza w historii wymyśliła zsyłki. I Stalin znał historię, skoro stosował zsyłki. Już cerowie to znali. Tu jest potrzebna mądrość, dar mądrości, że tylko Boga nie przerasta historia. Otwórz się, bądź glebą dla ziarna mądrości Bożej. Bóg cię posiądzie, będzie tobie i mądrością i uruchomi swoją wszechmoc wtedy. Kto ma rozum, bo jest dar mądrości i rozumu po drugiej stronie. Dar rozumu ma prześwietlić nasze emocje, naszą miłość ojczyzny, miłość do innych ludzi, do kobiety, do mężczyzny, dar rozumu. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka. Już został tylko człowiek bez Boga, a liczba jego 666. Tak macie powiązane sedno katechezy Salomona, który z jednej strony niby był Salomonem, geniuszem, a z drugiej strony durniem nad durniami. I od jego panowania królowie Judy zaczynają się staczać w nicość, aż w niewolę babilońską. Oczywiście tę księgę o sakramencie małżeństwa, to rozszerzenie, gdyby Salomon rzeczywiście zrozumiał przymierze zawarte na Synaju, że ono jest w każdej sferze aktualnej, sferze ducha, duszy i ciała. Gdyby żył przymierzem z Bogiem, Jahwe, kontemplował, to by nie miał takich pragnień, żeby za wszelką cenę takie imperium stworzyć, tylko żeby czuł spełnienie najgłębszej pragnień swego wnętrza, zrozumiałby, co Bóg powiedział przez jego ojca Dawida, każąc mu zbudować świątynię, że ta świątynia, która ma w sobie Arkę Przymierza, to jest jedynie zewnętrzna makieta tego, co Bóg, Jahwe, chce budować już w Starym Testamencie przez przymierze na Synaju. Że chce zamieszkać we wnętrzu każdego człowieka, jakby z zaraniem tej obietnicy, tej niewiasty, która uobecni Boga jako człowieka i w którym te dwie tablice dekalogu staną się czymś jednym, że to jest, to przymierze jest obietnicą dopiero prawdziwego królestwa, królestwa Ojca w duchu. Obietnicą, że dopiero Chrystus zmartwychwstały spełni najgłębsze pragnienia człowieka, mężczyzny, kobiety w sferze ducha, duszy i ciała. Gdyby pierwszą księgę królewską trzeba wziąć tylko tam do momentu królowania Roboama, a resztę już później będziemy omawiać, mam nadzieję, w sobotę, że wy jesteście królestwem kapłanów. Będzie mowa o darze bojaźni Bożej i o sakramencie, który jest dar bojaźni Bożej, jest tożsame sakramentem kapłaństwa, ale kapłaństwa pojętego tak, jak to Sobór Watykański II przypomina, że jeżeli w kimś jest Chrystus zmartwychwstały, kapłan, to on jest kapłanem, jest powołany do kapłaństwa. I tak jak Chrystus, kapłan w krzyżu był królem, tam gdzie nikt nie króluje poza szatanem. I trzeba wychować chrześcijan do takiego poziomu zjednoczenia z Bogiem, żeby człowiek, mając sobie Chrystusa zmartwychwstałego, królował nad światem duchów nieczystych, demonów. Ale jak powiedziałem, mam nadzieję, że w sobotę to zrobię. Odpowiednikiem w Ewangelii Mateusza o tym sakramencie małżeństwa jest, poczynając od rozdziału 19, gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Poszły za nim wielkie tłumy i tam ich uzdrawiał. Wtedy przystąpili do niego faryzeusze. Chcąc go wystawić na próbę, zadali mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. No i Jezus odpowiada, że nigdy Bóg Ojciec nie miał tego w planie. Bóg Ojciec, stwarzając człowieka jako mężczyznę i kobietę, stwarzał ich dla siebie jako brata i siostry. I tylko gdy się oni z sobą spotkają, mają poczucie, że Bóg ich dla siebie stworzył, poczucie spełnienia. Rozchodzenie jest nie do pomyślenia. Co Bóg złączył, człowiek jest, niech nie rozdziela, ponieważ Bóg się złączył z każdym człowiekiem, poczynając od przymierza na Synaju, co było zapowiedzią, że gdy Maria powie Fiat, słowo Ojca, Jezus Chrystus złączy się nie tylko z naturą cieśli z Nazaretu, ale złączy się z naturą każdego człowieka, mężczyzny i niewiasty. Dlatego też Jezus realizuje prawdziwe zaślubiny z każdym mężczyzną, z każdą kobietą. Realizuje te zaślubiny przez krzyż i zmartwychwstanie. Że najpierw uwalnia nas od zaślubin z demonem, a później przez zmartwychwstanie tak bardzo chce uobecnić swoją miłość oblubieńczą Trójcy Świętej, Ducha Świętego, że będą zdolni do prawdziwej miłości. Poczynając od sakramentu przejścia, nawrócenia, inaczej mówiąc, nie przejścia, tak, z tego świata do drugiego świata, do prawdziwego świata. Cztery ostatnie sakramenty święte są rozwijane, zapowiadane w Ewangelii Jana. I sakrament śmierci, mówiliśmy, to jest choroba i śmierć Łazarza, że śmiercią jest w oczach Boga tylko śmierć duchowa, którą reprezentowała Jerozolima. Później umawialiśmy sakrament Eucharystii na przykładzie Dawida, że Bóg już nam tyle dał, że w gruncie rzeczy my powinniśmy tryskać wdzięcznością jak Dawid. Sakrament małżeństwa w Ewangelii Jana jest opowiadany podczas godów w Kanie Galilejskiej. Tam Jezus tak zaaranżował swoją obecność na godach w Kanie, że rozmnożył wino i powiedział: zanieście staroście weselnemu, żeby on powiedział, kto tu jest panem młodym. I zanieśli. Jak skosztował wina, poszedł do pana młodego, mówi: słuchaj, coś ty zrobił. Takie wino dopiero teraz stawiasz. No i się wyjaśniło. Przez to starosta Jezusa nazwał panem młodym, który przemienił wodę w 6 stągwi wina. A gdybyście zajrzeli do pieśni nad pieśniami w Starym Testamencie, to tam jest 6 pieśni. Jest to zapowiedź, że na razie to tak prawdziwego małżeństwa i szczęścia nie będzie. Dopiero jak ja zmartwychwstanie, przemienię, spełnię tę obietnicę siedmiu pieśni nad pieśniami, jako dary Ducha Świętego, zmartwychwstały przez swego Ducha obecnie się w mężczyźnie, w niewieście, dopiero oni będą zdolni do godów weselnych, do miłości i dadzą potomstwo szczęśliwe. I Jezus chce powiedzieć, że czymś najgorszym jest przyjmowanie sakramentów świętych pozornie, pozornie, bez znajomości do końca ich natury. Ale najgorsze skutki są, gdy wchodzi się w związki sakramentalne, małżeńskie, pozorne przymierze z Chrystusem zmartwychwstałym w Kościele. Bo ani oni nie są szczęśliwi i nie bardzo wiedzą, dlaczego nie są szczęśliwi. Ani dzieci nie są szczęśliwe. Bo widzą, że rodzice nie są szczęśliwi. Najgorsze skutki są przy pozornym przyjmowaniu sakramentu małżeństwa. A nie ma sakramentu małżeństwa bez wcześniejszych zaślubin i jego, i jej z Chrystusem zmartwychwstałym. On musi być na tym przyjęciu i przemienić wodę w wino. Mamy to opisane w Księdze Rodzaju, w rozdziale 17, Księga Rodzaju, rozdział 17, gdy Bóg zawiera po raz drugi przymierze z ojcem wiary Abrahamem i tam nakazuje mu, żeby w 8 dniu chłopcy byli obrzezywani, bo Bóg zachwycił się prehistorią obrzezania. Obrzezania u plemion były prowadzeniem związek małżeński. Byli młodzi, którzy mieli się k sobie. Wtedy dokonywało się obrzezanie. Przez to obrzezanie to było przymierze i z bóstwem plemienia, przymierze we krwi, na śmierć i życie. I ten młody człowiek mówił: wchodzę w związek w przymierze z moim plemieniem, z moim rodem. I wtedy jeden umierał za wszystkich, a wszyscy za jednego. W 8 dniu sakrament małżeństwa będzie możliwy dopiero jak Chrystus zmartwychwstanie, jako duch ożywiający wnętrze mężczyzny, wnętrze kobiety, ich tęsknotę za prawdziwym małżeństwem. Z tego wynika, że również osoby konsekrowane żyją w związku małżeńskim i też mogą być bardzo płodne, tą płodnością najważniejszą. Amen.